Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujowicz, dzień dobry. Dziś w naszym programie spotkanie z ludźmi, którzy zajęli się wyjątkową działalnością i mają sporo propozycji dla tych, którzy chcieliby się w taką działalność włączyć. Pani Elżbieta Krajewska-Kułak, prezes Stowarzyszenia Prosa Lute, profesor medycyny i prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dzień dobry, witam państwa.
Profesor Wojciech Kułak, kierownik Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej, członek Stowarzyszenia Prosa Lute.
Dzień dobry państwu.
I doktor habilitowany Mateusz Cybulski, adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i sekretarz stowarzyszenia.
Witam serdecznie.
Jest z nami także doktor Andrzej Guzowski ze Stowarzyszenia Prosa Lute.
Dzień dobry.
Spotykamy się w licznym gronie, ale to też okazja, aby się lepiej poznać, bo będziemy rozmawiali o stowarzyszeniu, które powstało niedawno, w 2017 roku.
Stowarzyszenie powstało dokładnie w sierpniu 2017 roku. Myślę, że z potrzeby naszych serc i generalnie naszej działalności, bo my od zawsze tą działalność charytatywną prowadziliśmy, może troszeczkę w mniejszym stopniu jak teraz, natomiast chcieliśmy to sformalizować i dlatego powstało między innymi stowarzyszenie. Takie nasze główne kierunki działalności to w tej chwili na pierwszym miejscu wspieranie dzieci z dystrofią mięśniową, to jest wspieranie rehabilitacji tych dzieci, ale też i leczenia. Myślę, że tutaj pan profesor więcej na temat leczenia powie. W tym celu organizujemy koncerty charytatywne, prowadzimy zbiórki, aukcje internetowe, licytacje fantowe, także tutaj dużo się dzieje.
A jak to się stało, że na taki pomysł wpadliście, że taki kierunek obraliście?
To znaczy, te dzieci były w naszym odczuciu takie trochę pokrzywdzone, bo to jest choroba, która nie jest chorobą medialną. Nie ma jej w populacji dużo, bo to jest w Polsce około 300 dzieci choruje na tą chorobę, głównie chłopcy. W klinice rehabilitacji dziecięcej leczy się około 30 dzieci, więc chcieliśmy im pomóc, ponieważ leczenie było w tej chwili jeszcze do niedawna finansowane z grantu badawczego. Grant się skończył, natomiast nie jest to leczenie, które jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ono nie jest drogie, bo terapia tego jednego dziecka to jest koszt około 3 do maksymalnie 4 tysięcy złotych, ale jakby patrząc na potrzeby rodzin tych dzieci, przecież to jest i rehabilitacja, różnego rodzaju świadczenia rehabilitacyjne, zakup środków ortopedycznych i tak dalej, no to mimo wszystko może to być dla nich problem. I zdecydowaliśmy się wesprzeć właśnie dzieci z tą chorobą, ponieważ no też i badania, i prowadzona terapia do tej pory wykazała, że jest bardzo duża poprawa, jeżeli chodzi o jakość życia tych dzieci.
To spróbujmy może przybliżyć pojęcie dystrofii mięśniowej.
Dystrofia mięśniowa jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Generalnie choroba ta polega na braku dystrofiny, czyli takiego białka, które stabilizuje nasze mięśnie szkieletowe. Brak tej dystrofiny powoduje to, że te mięśnie stopniowo ulegają niszczeniu. Czyli w trakcie życia, w pierwszych latach życia ta choroba może się objawiać tym, że dziecko przestaje podskakiwać, biegać, ma problemy z wykonaniem przysiadu, nie potrafi wchodzić po schodach. I to są takie pierwsze symptomy, które objawiają się w pierwszych latach życia. Może być to 4., 5., 6. rok. Ta choroba przebiega w bardzo różny sposób. Natomiast w większości przypadków powoduje stopniowe obniżenie siły mięśniowej i ci pacjenci w zasadzie po 10., 12. roku życia często już poruszają się na wózku inwalidzkim. Jest to choroba postępująca, jak do tej pory nie ma skutecznego leczenia. Obecnie trwają badania w poszukiwaniu skutecznej terapii, szczególnie duże nadzieje budzi terapia genowa, która by skorygowała ten błąd genetyczny. Natomiast są to jednak i badania bardzo kosztowne, mało jeszcze zaawansowane. Poza tym to są badania, które wymagają potwierdzenia na większej liczbie pacjentów, a wiadomo, że tych pacjentów nie jest tak dużo. I generalnie nasi pacjenci mają problem z samodzielnym poruszaniem się, z wykonywaniem codziennych czynności. W skrajnych przypadkach ci pacjenci dożywają 20, czasami 30 roku życia z powodu, umierają po prostu z powodu niewydolności oddechowej, bo wiadomo, że również mięśnie szkieletowe są odpowiedzialne za proces oddychania. I nasz pomysł na terapię zrodził się bodajże 5 lat temu, kiedy poszukiwaliśmy metod podania komórek macierzystych, bo kilka lat temu komórki macierzyste tak budziły szczególne zainteresowanie, szczególnie u pacjentów, u których nie ma skutecznej terapii. I wpadliśmy po poszukiwaniach w literaturze i nie tylko na lek, konkretnie na czynnik stymulujący kolonię granulocytów, który oprócz stymulacji do produkcji tych komórek macierzystych również zwiększa sam siłę mięśniową, co potwierdziły również badania innych naukowców, badania na zwierzętach. Natomiast my stwierdziliśmy w ciągu tych 5 lat, że rzeczywiście ten lek zwiększa siłę mięśniową. Na pewno nie spowoduje wyleczenia choroby, natomiast w wielu przypadkach obserwujemy korzystne efekty w postaci wzrostu siły mięśniowej, który objawia się na przykład większym pokonaniem dystansu. Pacjent, który przed podaniem tego leku potrafił przejść, załóżmy, 300 metrów w ciągu 6 minut, po tym leku potrafi przejść ponad 400 metrów. Pacjent, który nie potrafił usiąść, zaczyna siadać. Pacjent, który miał problemy z uniesieniem kończyny górnej do góry, po tym leku zaczyna unosić te kończyny chore. Co ciekawe, również rodzice obserwują zmiany jakościowe. Ci pacjenci inaczej funkcjonują, więcej wykonują czynności, są bardziej aktywni fizycznie, gdzie to się przejawia również na poprawę jakości życia. Generalnie mamy pacjentów z całej Polski, bo przyjeżdżają pacjenci i z Wrocławia, i z Warszawy, i z Gdańska, i z Gdyni, i z Lublina. Nawet mamy pacjentów z zagranicy. Nasze badania zostały opublikowane za granicą i powiem szczerze, cieszą się zainteresowaniem, bo praktycznie nie ma dnia, żeby ktoś z Polski dzwonił czy też pisał za granicę odnośnie tej terapii, ponieważ duże zainteresowanie ono budzi również wśród osób dorosłych, bo wiemy, że dystrofia mięśniowa i inne postaci tej dystrofii są również, występują u osób dorosłych.
Wspomniał pan profesor, że to leczenie, jeśli dobrze zrozumiałem, nie jest refundowane?
Tak, nie jest refundowane, ponieważ jest to lek, który nie ma wskazań w tej jednostce chorobowej. Żeby wprowadzić lek na taką listę leków refundowanych przez fundusz, muszą być przeprowadzone szerokie badania kliniczne na dużej grupie pacjentów. Niestety my jako klinika rehabilitacji dziecięcej, która liczy jedynie 12 łóżek, no nie mamy takiej możliwości, bo to badania muszą być wieloletnie na dużej grupie pacjentów.
Czyli jako Stowarzyszenie Pro Salute staracie się iść nieco inną drogą.
Tak, bo trzeba tutaj podkreślić, że wszyscy członkowie stowarzyszenia to są pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W związku z tym nie pracujemy w stowarzyszeniu na żadnych etatach, tylko pracujemy jako wolontariusze w stowarzyszeniu. I doszliśmy do wniosku, że skoro mamy taki problem tak, w macierzystej klinice z naszego Wydziału Nauk o Zdrowiu, to warto takim pracownikom pomóc, a przede wszystkim tym dzieciom, bo potencjał dzieci jest bardzo duży. Mieliśmy okazję organizować pierwszy koncert Ani Wyszkoni w październiku, na początku którego koncertu to wystąpił zespół mający w swoim składzie jednego z naszych, mówimy tak naszych, bo kliniki i stowarzyszenia podopiecznych, który dzięki tej terapii w miarę funkcjonuje i gra na saksofonie i ten zespół pozwala mu dalej swoje talenty rozwijać. No, problem polega na tym, że w momencie zaprzestania tej terapii powracają wszystkie dolegliwości, które były przed, więc ona musi być kontynuowana kilka razy w roku. I tak jak już tutaj było mówione, tak ten koszt nie jest duży, 3-4 tysiące w zależności od wagi, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to jest dziecko chore, dziecko, które wymaga dużo więcej pielęgnacji i czasu poświęcenia niż normalnie rozwijające się inne dziecko, stąd często jedno z rodziców nie pracuje, więc ta sytuacja finansowa jest bardzo trudna. No i postanowiliśmy w miarę naszych możliwości pomóc. Stąd też, tak jak już tu było mówione, organizujemy różne akcje, które pozyskują fundusze na tą terapię, bo w całe 100% tak, zebranych pieniążków idzie od razu na tą terapię i rehabilitację dzieci. Natomiast no, też uważamy, jako pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu, to, czego też uczymy naszych studentów, że pieniądze to nie wszystko i że ważne są, no bo nie możemy tu ukryć, że dla nas jest bardzo ważna tak, sprawa pozyskiwania funduszy, żeby ta terapia była kontynuowana, żeby te dzieci miały ten okres krótkiego bowiem życia. No przecież no, to jest 20 kilka lat życia, tak? Dla młodego człowieka, gdzie jeszcze dopiero się to życie jego zaczyna, żeby w miarę dobrym komforcie przeżyły, ale też, żeby właśnie te osoby, te dzieciaczki poczuły, że mają wsparcie z naszej strony, tak? Ze strony stowarzyszenia, ale także innych osób, które widzą, dostrzegają tą chorobę, więc staramy się na każdym kroku rozpowszechniać informacje o tej chorobie, bo ona nie była tak dostrzegana. Dostrzegane są bardziej medialne inne choroby, które są bardziej może dla oka widoczne i bardziej reklamowane przez starsze stowarzyszenia i fundacje. Natomiast ta grupa dzieci do tej pory no, nie bardzo miała jakichś takich nie wiem, przewodników po świecie fundacji, stowarzyszeń. I stąd też wymyśliliśmy takie dwie akcje teraz na okres świąteczny. Mianowicie jest to akcja Napisz do przyjaciela, czyli prosiliśmy dzieci z przedszkoli i szkół, żeby wykonały własnoręcznie pocztówkę świąteczną i jeżeli umieją pisać, to sami napisali życzenia, jeżeli nie, to z pomocą nauczyciela albo rodziców sformułowali życzenia dla naszych podopiecznych tego, żeby te święta były w miarę radosne i że życzą im zdrowia. Te pocztówki w tej chwili pospływały już do nas, bo był termin do 10 grudnia i w tej chwili dodajemy ich do upominków, które na święta będziemy rozdawać. To też jest taka forma wsparcia, że oni nie są sami, bo często te dzieci nie mają tak dużo kolegów, nie mają przyjaciół, którzy będą z nimi się bawić, bo nie kopią piłki, bo nie mogą się bawić grami komputerowymi czy innym sprzętem. I druga akcja to jest właśnie Łańcuch Dobra, która ku naszej radości rozwinęła się tak, że ho, ho, ho.
A na czym polega?
No, już mówię. Więc naszą ideą, pierwszą taką myślą stworzenia tego Łańcucha Dobra to było to, że chcieliśmy zachęcić właśnie młode osoby, młodych ludzi do tego, aby zrobić łańcuch choinkowy, który zawiśnie na choince w klinice rehabilitacji. I zwróciliśmy się o pomoc do kuratorium, które na swojej stronie zamieściło naszą prośbę o wykonywanie takiego łańcucha i przekazywanie do nas. No i okazało się, że na dzisiejszy dzień ta akcja objęła całą Polskę. Jest to ponad 150 różnych placówek. Pod pojęciem placówki to my rozumiemy jedno przedszkole, jedną szkołę, jeden chówiec, tak? Więc trudno powiedzieć, ile tych dzieci tam jest. Myślę, że po akcji spokojnie będziemy wiedzieli, bo będziemy wypisywali im dyplomy za udział w akcji. I postanowiliśmy, że skoro ta akcja takiego tempa nabrała, to mamy szansę pobić rekord, tak?
O proszę, ale do księgi Guinnessa od razu?
Nie, Guinnessa to może nie. Może ustanowimy rekord Podlasia, może Białegostoku w łańcuchu choinkowym. Teraz coraz bardziej już myślimy, że może pobijemy rekord Polski, 152 kilometry, bo łańcucha dużo przychodzi. Ale idea tak tej akcji polegała na tym, że była to taka właśnie akcja, która z jednej strony miała pokazać, że my, potencjalne niezdrowi ludzie, zdrowe dzieci, no bo, bo ja mówię, że potencjalnie zdrowi ludzie, dlatego że akcja stała się akcją wielopokoleniową. To nie robią łańcuchy tylko dzieci, robią przedszkolaczki, robią te łańcuchy ich rodzice, robią nasi seniorzy, bo stowarzyszenie też tutaj trzeba podkreślić, że wspólnie z Uniwersytetem Medycznym prowadzi Uniwersytet Zdrowego Seniora, więc nasze seniorki z uniwersytetu też robią ten łańcuch. Robią to osoby mieszkające w domach pomocy społecznej, w ośrodkach wychowawczo-zawodowych, w ośrodkach opiekuńczych, więc no taki wielopokoleniowy łańcuch będzie. Łańcuch, który, tak jak mówię, z całej Polski spływa do nas. No i ta idea polegała na tym, że właśnie my mieliśmy pokazać, że postanowiliśmy sobie jakieś takie wyzwanie, tak? Że robimy najdłuższy łańcuch i to jest dla nas coś, co musimy pokonać. Też pewnie dla niektórych może to nie byłoby łatwe, no bo trzeba od komputera odejść, tak? Nie obejrzeć jakiegoś filmu, tylko usiąść i przypomnieć sobie, jak kiedyś się taki łańcuch lepiło, bo to jest ten taki typowy, choinkowy łańcuch z kółeczek, powiem, połączonych ze sobą. A z drugiej strony są nasze dzieci, tak? Które na co dzień borykają się z chorobą. I tak z jednej strony my pokazujemy im, że walczymy z czymś, czy z pobiciem rekordu. Z drugiej strony wy macie tutaj pokazać, że walczycie o siebie, walczycie ze swoją chorobą, a my wam pomożemy zdobyć środki, żebyście dali radę tą chorobę przezwyciężać. I to więc taka symboliczna akcja, która trwa od 5 listopada do 5 stycznia. Do tego czasu te łańcuchy będą do nas spływały do Białegostoku. No jest trochę problemu z tym, bo niestety żadna firma kurierska nie podjęła naszego zaproszenia do pomocy przewożenia łańcuchów, więc też tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy się w akcję włączają, bo przychodzi kilka palet czasami do zakładu łańcuchów, które sami odbieramy w którymś tam miejscu, bo nie mogą tiry wjechać tutaj.
Ale może teraz słyszy nas ktoś z jakiejś firmy, no, może, która by chciała wam pomóc.
Mamy nadzieję.
To może od razu powiedzmy, jak się z wami skontaktować, gdyby ktoś chciał takiego kontaktu właśnie.
Jesteśmy bardzo mobilni, więc na stronie internetowej www.prosalute.com.pl są dane kontaktowe, jest adres e-mail stowarzyszenie.prosalute@gmail.com. Jest również numer telefonu kontaktowego, pod którym jesteśmy cały czas dostępni, więc można się z nami łatwo skontaktować.
A jak już będziecie mieli te wszystkie łańcuchy w jednym miejscu, to co się z nimi stanie?
No właśnie już wiemy, że 7 stycznia od godziny 9 będziemy ten łańcuch łączyć w jedną całość w hali sportowej naszego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Także wiemy, że też, że te łańcuchy częściowo przyjdą do nas drogą pocztową albo kurierską, a część będzie donoszonych tego dnia. Nie wiem, ile nam to zajmie, jak to będzie duże, no ale będziemy ten łańcuch lepić. Natomiast takim finałem jak gdyby tej akcji to będzie koncert Tomka Kamińskiego, Wyśpiewaj Dobro. Będzie to koncert, w którym będą w pierwszej części piosenki autorskie Tomka Kamińskiego, w drugiej części wspólne śpiewanie kolęd z niektórymi ważnymi osobami. Tu może nie będziemy jeszcze mówić z kim. No, wiem, że rektor nasz będzie występował.
Czyli prace trwają jeszcze nad
prace
składem,
trwają,
tak?
Tak, bo tutaj cały czas to jest bardzo dynamiczne, bo tak jak już tutaj wspominałam wcześniej, zanim my jeszcze program nagrywali, zaczynają zgłaszać się też utalentowani członkowie rodzin naszych podopiecznych, którzy potraktowali właśnie ten koncert jako coś takiego, co mogą ofiarować swoim chorym braciom czy siostrom i chcą w tym koncercie wystąpić, więc myślę, że będzie bardzo fajnie, sympatycznie, rodzinnie. No mamy nadzieję, że koncert się odbędzie, tak? Bilety, proszę, kupujcie państwo bilety.
No właśnie, bo sporo powiedzieliśmy o tej stronie od sceny, kto wystąpi, ale też zapraszacie słuchaczy również Polskiego Radia Białystok, by włączyli się w tą akcję, po prostu przyszli na ten koncert, kupili bilety, czyli dołożyli swoją cegiełkę do waszej inicjatywy i waszych działań.
Tak, jak najbardziej zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Białystok. Koncert odbędzie się 12 stycznia o godzinie 19 w Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Podleśnej 2. Bilety można kupować w kasie Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Odeskiej 1. Można również rezerwować telefonicznie bądź mailowo te bilety. Wszystkie szczegóły są na naszej stronie internetowej, jak również w wydarzeniu oficjalnym stworzonym przez nasze stowarzyszenie na Facebooku.
To wszystkim tym, którzy już zapałali chęcią wzięcia udziału w koncercie, powiedzmy, czy przypomnijmy, na co te pieniądze pójdą.
Pieniążki w całości, czyli 100% zebranych funduszy. Oczywiście oprócz tego, że będą to fundusze uzyskane z biletów, to dzięki wielkim sercom, tak? Chyba tak będzie to najładniej brzmiało, różnych artystów, malarzy. Mamy jeszcze też obrazy piękne do licytacji na tym koncercie i wszystkie w 100% pójdą na zakup kolejnych partii leków dla naszych podopiecznych.
Na zakończenie jeszcze przypomnijmy, gdzie państwa znaleźć w internecie, bo na pewno są takie miejsca, gdzie można bardzo szczegółowo poznać i was, i ideę, która wam przyświeca, no i te działania, o których opowiadaliśmy.
Zapraszamy serdecznie na stronę internetową www.prosalute.com.pl. Również można nas znaleźć na Facebooku, wpisując w wyszukiwarce Stowarzyszenie Prosalute.
Dziękuję państwu za wizytę w naszym studiu. Dziś moimi gośćmi byli Elżbieta Krajewska-Kułak, prezes Stowarzyszenia Prosalute, profesor medycyny i prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Wojciech Kułak, kierownik Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej, członek Stowarzyszenia Prosalute, doktor habilitowany Mateusz Cybulski, sekretarz stowarzyszenia i doktor Andrzej Guzowski, również ze Stowarzyszenia Prosalute. Życzę wobec tego mnóstwa fanów, którzy będą przyklaskiwać i tej idei i dorzucą się do skutków waszej działalności.
I może dadzą nam jakieś pomysły do działania. Na przykład co zrobić z łańcuchem.
No właśnie.
Jeżeli pobijemy rekord.
Wobec tego polecamy państwa uwadze stronę Stowarzyszenia Prosalute. Tam można znaleźć wszystkie dane, również kontaktowe.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.